Miło was wszystkich widzieć. Błogosławię was i witam serdecznie. Bardzo się cieszę z takiego czasu, który wspólnie mamy w Bożej obecności, w przeżywaniu Bożej obecności, w przeżywaniu Bożego namaszczenia. Chciałbym na kilku rzeczach się dzisiaj skupić. Mam nadzieję, że postaram się to zrobić niezbyt długo, tak żeby nie przyciągać i streścić to, co mam w sercu, to, co mam do powiedzenia. Natomiast wiem, zdaję sobie sprawę z tego wszystkiego, co oglądam dzisiaj, na co dzisiaj patrzę i pośród nas, i w kościele, w tym kraju, czy w kościele na świecie, że coś się dzieje, coś niesamowitego się dzieje, przychodzą niesamowite zmiany, przychodzi niesamowite przyspieszenie. To, co do tej pory oglądaliśmy i było takie mierne, z takimi miernymi efektami, nagle dostaje jakiegoś takiego wewnętrznego od tyłu przyspieszenia, że nawet sami jesteśmy zdezorientowani, jak tu po prostu się pozbierać, jak tu nadążyć za tym przyspieszeniem. Mówię poważnie, Kościół na świecie przyspiesza. Tak mocno przyspiesza, że ponieważ jesteśmy do tego nieprzygotowani i nie spodziewaliśmy się tego, to nas zaskakuje. I nie potrafimy tego ogarnąć. Jest to tak silne od środka, ze strony Bożego Ducha, że jeżeli naprawdę czegoś nie zrobimy, to nas to może nawet minąć. Może nas to minąć. Dlatego, kiedy modlimy się, Boże, nie pomiń nas, tak? Nie pomiń nas w swoim poruszeniu. Chcemy również w tym być, chcemy być w centrum poruszenia. To jest często modlitwa wołania z głębi serca, dlatego, że Boże poruszenie, Boże przebudzenie autentycznie, naprawdę może się z nami minąć. To znaczy właściwie to my możemy się z nim minąć. Możemy nie wejść w poruszenie duchowe, możemy nie rozpoznać czasu swojego nawiedzenia. I to, co mówię, to nie jest błahostka, to nie jest coś takiego, wiecie, jutro rzucą świeże bułeczki do sklepu, możemy tam pójść lub nie pójść, sobie kupić, żebyście mieli fajne śniadanie. To nie o to chodzi. To są rzeczy znacznie, znacznie poważniejsze. To jest kwestia żyć albo nie, być albo nie być. To jest kwestia nagrody w niebie, to jest kwestia wypełnienia powołania. To nie są rzeczy błahe i małostkowe. To nawet nie dotyczy kwestii takiej, czy będziesz na spotkaniu w ciągu tygodnia, czy nie będziesz. To jest oczywiście bardzo ważne, żebyś był, żebyś miał czas spotkania z braćmi, siostrami, żeby się pomodlić, żeby być zbudowanym. Ale to jest kwestia twojego życia. To jest kwestia tego, po co się urodziłeś. Pamiętacie takie nazwiska na świecie jak Smith Wigglesworth, jak Kenneth Hagin, jak Branham w tej takiej części chwalebnej jego życia, jak wielu, wielu innych, jak ten z Afryki, jak on się zwał, ten John G. Lake, kiedy nawet kładąc zarażoną krew, jako tam była choroba, malaria głównie chyba, tak, ale nie, różne rzeczy, na jego rękę po prostu to bakterie umierały natychmiast przy zetknięciu się z jego skórą. Nadzwyczajni ludzie. Te nazwiska super. Oczywiście należy się im szacunek, dlatego że to byli naprawdę niesamowici ludzie. Ale Biblia pokazuje, że to są rzeczy nadzwyczajne, ale one nie są nadzwyczajne dla ludzi, którzy są zakorzenieni w Królestwie Bożym, bo Królestwo Boże samo w sobie jest nadzwyczajne. Jezus powiedział, Królestwo moje nie jest z tego świata. Nie jest z tego świata. Nie podlega zasadom tego świata. Nie ulega zasadom tego świata. Nie podlega jakiemuś filozofii humanizmu, liberalizmu czy zasadom ekonomii. Królestwo Boże nie jest z tego świata. A ty jesteś skąd? Kochani moi, skąd jesteś? Powiedz mi. Zastanów się nad swoim życiem. Skąd jesteś? Skąd pochodzisz? Z tego świata? Czy świata humanizmu, zasad ekonomii, liberalizmu, czy jakichś innych filozofii tego czy owego, czy mądrego człowieka na świecie? Czy podlegasz pod zasady Królestwa Bożego? Powiesz, no fajne kazanie głosisz, Marcin. No fajne, takie ambitne. I co z tego? Jeśli to będzie tylko ambitne kazanie, które po prostu posłuchasz i powiesz, fajne słowo głosiłeś, ale to nie ma znaczenia dla mnie, to nic się nie zmieni. To właściwie to możemy iść na grilla dzisiaj, bo jest ładna pogoda, nie? Możemy w sumie, możemy. Ale jeżeli mamy jakąś wizję w sercu, chcemy coś osiągnąć, chcemy zrozumieć, co Bóg mówi do Kościoła, co Bóg mówi do twojego życia, dlaczego Jezus umarł, jaki był sens Jego śmierci, co miało się wydarzyć przez to, że On umarł na krzyżu. Co miało się wydarzyć? Miało się wydarzyć to, że my jako wierzący przechodzimy pod panowanie Królestwa Bożego, jesteśmy Jego ambasadorami, czyli szafarzami, zarządcami. My zaczynamy być w posiadaniu Królestwa Bożego i możemy go rozdawać. Ile go rozdaliśmy? Ile go rozdajemy? Ja nie mówię tylko o znakach i cudach, ja mówię o atmosferze Królestwa Bożego też. Czyli pokój, miłość, dobrotliwość Boża, tak? Usprawiedliwienie, łaska, głoszenie pojednania Bożego. Ale w sumie najbardziej jakby jest przekonywujące patrzeć na Królestwo Boże z perspektywy mocy Bożej. Jezus, dając moc Bożą uczniom i posyłając ich, nie powiedział: idźcie i głoście filozofię chrześcijańską albo nowe wyznanie. Nie powiedział czegoś takiego. Co powiedział? Chorych uzdrawiajcie, trędowatych oczyszczajcie, umarłych wskrzeszajcie. Głoście Królestwo Boże, tak? Głoście, oto przybliżyło się Królestwo Boże. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. To nie chodziło tylko o finanse, chodziło o to, że wzięli naprawdę darmo namaszczenie, aby darmo również dawali. Więc jakie poselstwo Bóg ma dzisiaj do Kościoła? Jakie poselstwo Bóg ma do ciebie i do mnie? Mówi: darmo wziąłeś z łaski namaszczenie Boże, więc darmo dawaj. Co dalej, co rób? Nie głoś filozofii, nie głoś tylko wyznania, głoś moc Bożą do życia ludzi. Głoś prawdziwą odpowiedź do życia człowieka. Takie jest poselstwo Kościoła i taki jest przywilej i takie jest powołanie ciebie i mnie. Nigdy Bożym powołaniem nie było, abyśmy byli tylko związkiem wyznaniowym. Ktoś się czasami pyta, kim jesteście, czym się różnicie. No i skupia się to często na rozmowie tylko o różnicach wyznaniowych. Ja tego nie lubię. Chociaż oczywiście czasami warto porozmawiać o tych rzeczach, to zależy od sytuacji. Ale czasem nie lubię się skupić na tym, bo to nie jest najważniejsze, że ja wierzę w to czy w tamto. Najważniejsze jest, czy w moim życiu faktycznie przejawia się Boża obecność i czy to ma wpływ na daną osobę, z którą rozmawiam. Czy to ma wpływ na innych ludzi. Jest taka historia w Starym Testamencie. Nie będziemy jej czytać, bo akurat nie mam jej tutaj przygotowanej. Jest, ale znacie ją wszyscy na pamięć. To był czas, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu. Byli już po drugiej stronie Morza Czerwonego. I Mojżesz wchodzi na górę, aby tam się modlić i pościć. Tak? On modli się i pości przez 40 dni i 40 nocy. Spędza tam czas. Oczywiście post i modlitwa jest tutaj bardzo istotna, że jest to tym obrazem czasu, kiedy on oddzielił siebie dla Pana. Ale jakby nie to było, to jest istotne, że to nie to było źródłem tego, co on przyjął tam na górze. On przyjął oczywiście też tablicę przykazania, ale przyjął coś więcej. Ze względu na spotkanie z Bożą obecnością, jego twarz jaśniała. Ze względu na spotkanie z Bożą obecnością, jego twarz jaśniała. On to przyjął przede wszystkim. Izrael to widział, to było namacalne, to było fizyczne. Oni to widzieli. My również to możemy czasami widzieć. Ja to parę razy widziałem. Kiedy modliliśmy się o kogoś, jego twarz po modlitwie po prostu zaczęła... Wow, taki był po prostu jakby coś pękło w nim. W ogóle nawet czasami aż nasza mimika naszej twarzy czasami się zmienia, prawda? Widziałem to kilka razy w życiu i to jest niesamowite, ale myślę, że nie widziałem tego jeszcze w ogóle tak jak u Mojżesza, dlatego że Mojżesz, ze względu na to, że było to tak rażące, tak widoczne, tak szczególne, aż zakrywał twarz zasłoną. Dziwne. Aczkolwiek prorocze. Więc w drugim liście do Koryntian, trzecim rozdziale, to jest ten przekład taki, jak to powiedzieć, uspółcześniona w Biblia Gdańska. Trzeci rozdział od czwartego wersetu. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, że nie żebyśmy sami z siebie byli w stanie pomyśleć coś jakby z samych siebie, lecz nasza możność jest z Boga. Ja będę tak czytał dalej, także Czarku, tak przewijaj. On też uczynił nas zdolnymi sługami Nowego Testamentu, nie litery, ale ducha. Litera bowiem zabija, duch zaś ożywia. Lecz jeśli posługiwanie śmierci, wyryte literami na kamieniach, było pełne chwały, tak, że synowie Izraela nie mogli wpatrywać się w oblicze Mojżesza z powodu chwały jego oblicza, która miała przeminąć, to o ileż bardziej pełne chwały nie miałoby być posługiwanie ducha. Jeśli bowiem posługiwanie potępienia było pełne chwały, o ileż bardziej obfituje w chwałę posługiwanie sprawiedliwości. To bowiem, co miało chwałę, nie miało chwały w porównaniu z tą przewyższającą chwałą. Jeśli zaś to, co przemija, było pełne chwały, tym bardziej pełne chwały jest to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, z całą otwartością mówimy, a nie jak Mojżesz, który kładł sobie na twarz zasłonę, aby synowie Izraela nie wpatrywali się w koniec tego, co miało przeminąć. Lecz ich umysły zostały zaślepione aż do dnia dzisiejszego, bowiem przy czytaniu Starego Testamentu ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż jest usuwana w Chrystusie. I aż po dzień dzisiejszy, gdy Mojżesz jest czytany, zasłona leży na ich sercu. Gdy jednak nawrócą się do Pana, zasłona zostanie zdjęta. Pan zaś jest tym duchem, gdzie zaś duch Pana, tam i wolność. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą, patrzymy na chwałę Pana jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą ducha Pana. I tu się zatrzymamy, zaraz będziemy czytać jeszcze dalej. Lecz my wszyscy, jeszcze raz przeczytam ten 18, lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Pana. To jest bardzo ciekawe słowo, dlatego że ono mówi bardzo radykalnie i mocno, i aż powiem wam, że tak jakby konfrontuje pewne rzeczy. To słowo mówi, że jesteśmy sługami Nowego Testamentu, Nowego Przymierza. Osobiście jestem przekonany, bardzo poważnie, że Stare Przymierze zdecydowanie miało inne zasady. I tu nie chodzi tylko o pewne przykazania, które mówiły, co jest złe, co jest dobre, ale Stare Przymierze miało zasadę: zrób dobrze, dostaniesz dobre, zrób źle, dostaniesz złe. Dlatego Bóg mówi, oni nie wytrwali w moim przymierzu, dlatego ja im nie błogosławiłem. Bo takie było Stare Przymierze. Ale Bóg mówi, ale teraz następuje nowy czas. Czas łaski, wypełnienie się nowego przymierza, że prawa moje włożę w ich umysły, w ich serca, łaskawy będę na nieprawości ich, grzechów ich nie wspomnę więcej, będą mi synami, córkami. I to jest zupełnie inna zasada. Nie ma już tej zasady, która była w Starym Przymierzu, oko za oko, ząb za ząb. Jest nowa zasada, jest nowe przymierze i nowe zasady nowego przymierza. Ale ze względu na to, że my czasami, wiecie, tak czytasz Stary Testament, Nowy Testament, nie bardzo czasami rozumiemy tej różnicy i troszeczkę popadamy w takie lekkie czasami zamieszanie i nie bardzo wiemy, gdzie jest, jak powinniśmy się poruszać. Ja uważam osobiście, że jesteśmy u progu objawienia zasad Nowego Przymierza. I to już praktycznie, może nie to, że u progu, już przekroczyliśmy ten próg, bo wielu mężów bożych, tacy jak właśnie Wigglesworth i inni, oni trwali w tym, oni rozumieli, czym jest Nowe Przymierze. Dlatego mieli objawienie mocy Bożej, dlatego mieli objawienie Królestwa i dlatego w nim operowali. Ale wierzę, że objawienie tych rzeczy przychodzi do Kościoła już teraz, abyśmy wszyscy mogli w to wejść. Dlatego, że Bóg nie chciał nigdy, aby był tylko jeden Wigglesworth na swoje czasy. Ale Bożą wolą było, aby było ich miliony, wyobrażacie sobie? Miliony Wigglesworthów w tamtych czasach, a jeszcze w tych czasach jeszcze więcej? Ludzi, przy których po prostu nie było mowy, żeby pozostać nieporuszonym, niedotkniętym, albo raczej trudno było zostać nieuzdrowionym. Więc gdybyśmy wszyscy my nawet teraz byli takimi Wigglesworthami, to byłoby niesamowite. Ale Wigglesworth nie jest naszym wzorem, tylko Chrystus, tak? Sam Wigglesworth powiedział, nie naśladujcie mnie, tylko naśladujcie Chrystusa. Ale to jest jakby tylko pewien wzór i obraz. Biblia to je bardzo wyraźnie pokazuje, że jesteśmy sługami Nowego Testamentu i pokazuje, że Stary Testament miał chwałę tak mocno, że nie mogli patrzeć na jego oblicze. To jest niesamowite. Wstydzili się? Chyba tak. Być może, że chwała Boża Mojżesza, na obliczu Mojżesza, chwała Boża, nie chwała Mojżesza, chwała Boża na obliczu Mojżesza, tak mocno ich dotykało to, przenikało, może jego wzrok, że po prostu się wstydzili, nie mogli patrzeć, byli konfrontowani. To jest fakt. W Bożej obecności jesteśmy często konfrontowani. Jeżeli to było możliwe w Starym Przymierzu, które było niedoskonałe i nazwane jest służbą potępienia, to o ileż bardziej jest to możliwe w Nowym Przymierzu w służbie sprawiedliwości, którą mamy dziś. Dlatego, że sprawiedliwość jest nam dana w Chrystusie. Dlaczego? Dlatego, że Jezus stał się tym barankiem za nas. On jako święty przyszedł, aby wziąć to, co my mieliśmy, naszą niesprawiedliwość, naszą niegodność, aby wziąć tą sprawiedliwość. On wziął na siebie, abyśmy my za darmo stali się godnymi w Nim, w Chrystusie. I dzisiaj, jeżeli chcemy wziąć namaszczenie Boże, jeżeli chcesz wziąć Bożą obecność do swojego życia, bo my o tym mówimy i ty myślisz, no tak, no może niektórzy to sięgają, może taki Wigglesworth czy inni, no tak, ale ja to chyba nie. No tak, oczywiście, masz rację, ty to chyba nie i ja też nie. Jeżeli patrzysz na siebie jako na zwykłego człowieka z krwi i kości i próbujesz to w ten sposób wziąć, nigdy tego nie weźmiesz i nigdy nie osiągniesz i nigdy nie będziesz tak dobry i nigdy nie będziesz tak dużo się modlił, żeby to wziąć. Nie ma szans. Nowe przymierze ma taką zasadę, że jest ci to dane w Chrystusie od razu, jak tylko się nawracasz. Jest ci to dane w pełni. I coś wam powiem, dlatego że są czasami takie różne nasze myślenie. Nowe przymierze ma większe wymagania niż stare. To nie jest tak, że łaska Boża to jest żyć jak chce. To jest tak, że w łasce Bożej masz żyć w takim miłosierdziu, które nie było wymagane w Starym Testamencie. Dlatego, że w Starym Testamencie było oko za oko, ząb za ząb. A w Nowym Przymierzu jest nadstaw drugi policzek. Nowe Przymierze jest bardziej wymagające. W Nowym Przymierzu masz mieć owoce Ducha Świętego. Tam wystarczyło, że niezależnie od tego, czy chcesz, czy nie chcesz, masz po prostu okazać dobroć. Ale Nowe Przymierze wymaga, żeby twoje serce było przemienione. Żebyś z serca kochał Boga. To jest coś więcej, dużo, dużo więcej. I jest to tylko możliwe przez nowe stworzenie, którym jesteśmy. Nie możemy wejść w te rzeczy, nie możemy wejść w namaszczenie, patrząc się na nasze cielesne, fizyczne możliwości. Nie ma szans. Oczywiście one są ważne. Pościmy, modlimy się, uniżamy, kładziemy swoje życie i będziemy to robić, tak? Będziemy się nawet więcej modlić. Wiecie, kiedy ja zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, że jestem nowym stworzeniem w Chrystusie i nie patrzę już na starego człowieka, to moja modlitwa stała się jeszcze gorętsza, jeszcze większa pasja w tym była. Jeszcze większe dary Ducha Świętego zaczęły płynąć. Dlaczego? Dlatego, że dary Ducha Świętego będą zawsze płynąć przez łaskę Bożą. Nigdy przez to, że ja patrzę na siebie samego. I teraz powiem wam, czy wyobrażacie sobie taką oblubienicę, po którą przychodzi Jezus, która jest zawsze zatroskana o swój wygląd? Która jest zawsze zatroskana o swój wygląd. Która zawsze patrzy, ale Panie Jezu, ale jeszcze czekaj, bo ja tu muszę poprawić szminkę, tu jeszcze fryzurę, tu jeszcze coś nie tak, a Jezus stoi i mówi, spójrz na mnie. Nie, nie, ja czekaj, ja jeszcze muszę tu się poprawić, jeszcze się tutaj poprawić. Czego Jezus oczekuje? On oczekuje, spójrz na mnie. To było napisane. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana. Patrzymy na swój ubiór, czy na chwałę Pana? Na chwałę Pana. Jakby w zwierciadle zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana. Więc za sprawą Ducha Pana nie możesz być przemieniony, patrząc cały czas na siebie. Oczywiście ja nie mówię tutaj, że Duch Święty nie pokazuje nam pewnych rzeczy, bo Biblia wyraźnie mówi, że przeglądamy się w Słowie Bożym jako w zwierciadle, ale jest to jakby tylko pewne zorientowanie się, w jakiej sytuacji jesteśmy, w jakim miejscu. Ale wyjście z tego jest tylko przez krzyż Chrystusa i przez to, kim On jest i kim On jest w nas. Co On w nas może zrobić? Bóg nas wyzwolił nie tylko z naszych grzechów, On nas wyzwolił z naszej grzesznej natury, z naszej cielesności, z naszego cielesnego myślenia, z naszego światowego myślenia, z naszego myślenia według filozofii tego świata. Filozofia tego świata mówi, bądź dobry, staraj się, bądź dobrym człowiekiem, coś może osiągniesz. Ale Królestwo Boże mówi, w Chrystusie się wszystko wykonało po to, żebyś wszedł o poziom wyżej niż tylko własne możliwości. Nie możesz wejść w te rzeczy o własnych możliwościach. Nie ma szans. Musisz wejść dalej. Musisz zrozumieć, że to jest coś więcej niż tylko własne możliwości. My według własnych możliwości możemy, jak to się mówi, założyć post, tak? Modlić się, zrobić fajne uwielbienie, możemy pomóc ubogim, możemy głosić też oczywiście Ewangelię jako słowo, ale nie możemy sprawić, żeby ta Ewangelia miała moc Bożą w sobie. Nie możesz tego zrobić już dalej. Musisz się poruszać w nadnaturalnym. I chcę wam powiedzieć, patrząc na, czasami na ludzi i tak myśląc, jeju, Bóg powołał nas do tak niesamowitych rzeczy, a my czasami skupiamy się, kręcimy się w naszym życiu wokół takiej przyziemności. Ja nie mówię o tym, że chodzimy do pracy, ale myślimy sobie po prostu takie, wiecie, tak mało wartościowe rzeczy. Bóg nas powołał do czegoś więcej, do tego, żebyśmy byli szafarzami Królestwa Bożego, abyśmy zarządzali tym, co On nam dał, abyśmy byli Jego partnerami w biznesie, tak to nazwę. Tak to mniej więcej wygląda. Bóg postanowił, aby przekazać Kościołowi możliwość bycia przekaźnikiem Królestwa Bożego, aby to Kościół miał w rękach Królestwo Boże. Kto jest tym Kościołem? Wigglesworth jeden, czy jakieś inne nazwiska? Nie. Każdy z nas, ty i ja, jesteśmy tym Kościołem, który jest powołany, aby być przekaźnikiem Królestwa Bożego. Jak to się może stać? Z łaski Bożej to się już stało. Już jesteś Kościołem Bożym. Już jesteś namaszczony. Już dzisiaj. Chcę wam powiedzieć to, abyście nie przestali myśleć w ten sposób, że kiedyś to ja już tak całkiem będę, już tak będę się modlił i taki będę sprawiedliwy, że wtedy pewne rzeczy to już naprawdę będą się działy w moim życiu. Wiecie co? 20 parę lat tak spędziłem, jakoś niewiele się działy. I zacząłem w końcu rozumieć, to nie tędy droga, coś tu nie działa. Bądźmy realistą. Pewne rzeczy mogą się stać w naszym życiu, jeżeli zrozumiemy, że my naprawdę potrzebujemy przełomu Bożego w naszym myśleniu. Potrzebujesz przełomu Bożego w twoim myśleniu. Potrzebujesz zacząć myśleć inaczej, przestawić swoje myśli i zrozumieć, stało się. Na krzyżu się stało już. Ty już możesz żyć zmienionym życiem. Ty już możesz myśleć z zmienionym myśleniem. To nie jest rzecz nieosiągalna, to nie jest rzecz daleka. Pozwólcie, że przeczytamy dalej rozdział 4, drugi list do Koryntian. Tak, nie wiem, 9-10 wersetów, zobaczę, na którym się zatrzymam. Dlatego mając to posługiwanie, nie tak jak otrzymaliśmy miłosierdzie, dlatego mając to posługiwanie, tak jak otrzymaliśmy miłosierdzie, nie zniechęcamy się, lecz wyrzekliśmy się ukrytych haniebnych czynów, nie postępując podstępnie ani nie fałszując Słowa Bożego, ale przez ujawnienie prawdy polecamy samych siebie sumieniu każdego człowieka w obliczu Boga. A jeśli nasza Ewangelia jest zakryta, to jest zakryta dla tych, którzy giną, w których Bóg tego świata zaślepił umysły w niewierzących, aby im nie świeciła światłość chwalebnej Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samych siebie, że jesteśmy waszymi sługami dla Jezusa. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas. Jeszcze raz przeczytam ten 6 werset. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czy to wam się nie kojarzy z Mojżeszem, na którego twarzy jaśniało poznanie chwały Bożej? Jeszcze raz przeczytam to zdanie. Ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli ty musisz się spotkać tak mocno, być spotkanym, skonfrontowanym, spotykać się może nawet codziennie z chwałą Jezusa Chrystusa, aby twoje oblicze jaśniało. Czy tak się dzieje? Czy tak się dzieje? Nie mówię tylko do nas wszystkich, mówię do całego Kościoła, którym jesteśmy na obliczu tej ziemi. Czy tak się dzieje? Czy jaśniejemy tak jak Mojżesz? Czy to są duże wymagania? To są olbrzymie wymagania. Ale najciekawsze jest to, że jest to nam dane za darmo, aby to się działo. To jest dane tobie i mi już. Już. Już jest ci to dane. Już jest ci to dane, poznanie chwały Bożej, które jest na obliczu Jezusa Chrystusa. Już w tym momencie Te rzeczy są w twoim sercu, w twoim duchu zdeponowane. One już tam są. I dopóki nie zrozumiesz, że już te rzeczy masz, Chrystusie, tak będziesz cały czas próbował je osiągnąć. Ale ja ci mówię, już to masz. Już to masz. Nie możesz tych rzeczy osiągnąć. Możesz je przyjąć. Nowe przymierze ma taką zasadę, że ty przyjmujesz od Boga to, co jest ci dane w Chrystusie za darmo. Ono, to jest ci, te rzeczy ci dane są już. Jeżeli idziesz na miasto się modlić o ludzi, to chcę ci powiedzieć, że nad tobą jest to samo namaszczenie, które było na Jezusie Chrystusie, aby w tym momencie nawet wskrzesić z martwych. I powiem ci szczerze, bo odważę się to powiedzieć. Nie jest ono, może jak to powiedzieć, żeby tak nie jakoś dobrze powiedzieć to. Ważny jest twój czas modlitwy oczywiście i twojego postu. Ale namaszczenie Boże, które jest ci dane w Chrystusie, jest wynikiem tego, co Jezus zrobił na krzyżu, a nie jest bezpośrednim wynikiem twoich długich modlitw i postów. Twoje modlitwy i posty, one są potrzebne do czego? Do tego, żeby twoje serce się zmieniło, żebyś zrozumiał, żebyś przybliżył się do Boga. Post jest przede wszystkim śmiercią dla twojej starej natury. Powiedzeniem, koniec moja dusza i moje ciele, nie będziesz rządził w moim życiu. Jest czas dla Boga teraz, żeby On działał w moim życiu. Tak? Modlitwa to jest czas rozmowy z Panem i społeczności z Nim. Modlitwa jest ogromnie ważna, ogromnie. Po prostu to jest czas, kiedy ty bierzesz, przyjmujesz, kiedy ty Bogu dajesz, kiedy pewne rzeczy załatwiasz po prostu w duchu. To jest nieodzowne. Bez modlitwy nie ma szans praktycznie, żebyśmy po prostu weszli w pewne rzeczy. Ale to nie jest tak, że ty w wyniku długich modlitw zarobisz sobie na namaszczenie Boże i na moc Bożą, która może wskrzeszać zmartwych. Przez modlitwę przybliżasz się do Boga, przez modlitwę twoje serce jest przemieniane. I tak dalej, te wszystkie rzeczy. Ale tak naprawdę ta moc Boża i namaszczenie Boże, Królestwo Boże jest ci dane za darmo z nieba z powodu tego, co Jezus zrobił. A ty przez modlitwę możesz tylko wziąć to, co jest ci już dane. Sprowadzić do realności, do rzeczywistości to, co już masz dane w Chrystusie. Jest ci to dane. Przez modlitwę to możesz wziąć. Ja idąc na nabożeństwo, czy idąc na spotkanie, wiem, że jest mi dane wszystko w Chrystusie. Więc się modlę, aby to się zamanifestowało w moim życiu, tak? Biorę jakby realność, rzeczywistość tych rzeczy, które są mi dane. Dlaczego? Ogłaszam, proklamuję pewne prawdy Bożego Słowa. I jakby te, ze względu na to, co wypowiadam swoimi słowami, w co wierzę, te rzeczy stają się realne. Biorę wtedy to namaszczenie. Rzeczywistość wokół mnie się zmienia. Obecność Boża przychodzi. Realność Bożej obecności przychodzi. I to samo się dzieje w twoim życiu. Stajesz rano, i nie rób takiej miny, o Boże, jaki dzisiaj jest beznadziejny dzień, jak ja się dzisiaj źle czuję. Bo czasem byś miał ochotę tak zrobić, tak? Bo nasze ciało, Biblia mówi, jest kiepskie w ogóle i słabo się czuje nasza dusza, myśli na sposób cielesny. Wstań rano i powiedz, Boże, dziękuję za ten wspaniały dzień, wypełniony Twoją obecnością, Twoimi darami, Twoją wspaniałością dzisiaj. Dziękuję Ci, Ojcze, wywyższam Ciebie. Czy to jest inna postawa? To nie jest postawa i myślenie Twojego ciała i tego świata, tylko to jest postawa wiary, która pochodzi z Królestwa Bożego. I coś ci powiem, twoje myślenie i twoje uczucia się zaraz zmieniają. Troszeczkę trzeba tak jakby, wiecie, trochę nasze myślenie sprowadzić do rzeczy duchowych. Tutaj Biblia mówi, że Bóg tego świata zaślepił umysły w niewierzących, aby nie świeciła im światłość w chwalebnej Ewangelii Chrystusa. To jest w 4 wersecie, który jest obrazem Boga. Jezus Chrystus jest obrazem Boga. To jest to samo, co stało się w sytuacji Mojżesza. Przed Mojżeszem przeszedł Bóg swojej po prostu chwalebnej mocy. Przeszedł w burzy, przeszedł w wichrze, w potędze swojej, w grzmotach, ale w środku była cisza, delikatność Bożej obecności. I Bóg, można powiedzieć, wokół Niego jest strasznie. Ale w środku jest kochany tatuś, który bierze Ciebie na kolana. Dlaczego o tym mówi? Dlatego, że Ewangelia wokół siebie, można tak powiedzieć, ma pewien straszny akcent. To on jest prawdziwy. Ale kiedy wchodzisz w Ewangelię, wchodzisz w Chrystusa, to idziesz prosto na kolana swojego tatusia. Siadasz u tatusia na kolanach, który wokół jest straszny, a w środku jest tak niesamowity i kochany, że nie chcesz stamtąd odchodzić. Miałem takie przeżycie ostatnio. To jest fajne. Kiedy czujesz, że masz tatusia w niebie i kiedy starasz się być też dobrym tatusiem. Że twoje dzieci czasami chcą po prostu z tobą pobyć. Na przykład przez takie wygłupianie się na dywanie, łaskotki, wiecie, przewracanie się, takie, wiecie, baraszkowanie w ogóle, nie? I sobie myślę tak, ja to lubię z moimi dziećmi. Czasami rzeczywiście tam nie ma czasu czy coś, a one to uwielbiają w ogóle, nie? Uwielbiają to po prostu, kiedy tata połaskocz, nie? Przychodzą i tam się wygłupiamy, przewracamy i w ogóle. I tak sobie myślę, Bóg z nami też czasami tak robi. Tak, przychodzimy, tata połaskocz, chcę się poczuć dobrze, chcę poczuć twoją miłość, chcę poczuć twoją bliskość, chcę poczuć, że jesteś, tak? Że się o mnie troszczysz, po prostu tata połaskocz, nie? Wiecie, taka bliskość z tatusiem i tatuś, on jest uradowany tym, to wtedy nie są plany, strategie, nauczanie, to jest tata połaskocz, tata pobądźmy razem ze sobą, nie? To jest niesamowite, wiecie, to samo było jak pojechałem na Ukrainę, na retreat, oni po prostu świętują Bożą obecność, świętują przed Bogiem to, kim Bóg jest, co On może zrobić. Wczoraj też po południu, w piątek nie mieliśmy czasu, więc wczoraj sobie zrobiliśmy takie spotkanie szabatowe już przy kolacji z moją rodziną. Później wziąłem dzieci, zacząłem tańczyć i myślę, mam tyle problemów, tyle, ogromnie. Troski, problemy, kłopoty, trudności, niewyjaśnione sprawy, obawy. Ja to wszystko odkładam. Po prostu świętuję przed swoim tatusiem. Wywyższam go, cieszę się, chwalę go, baraszkuję ze swoimi dziećmi na dywanie. To jest czas, kiedy po prostu ja ogłaszam, że to wszystko jest dużo mniejsze niż mój tata w niebie. To jest realne. Dlatego, wiecie, kiedy czasami zachowujemy się tak niesamowicie, że tańczymy przed Bogiem, świętujemy Jego obecność, to wcale nie znaczy, że ktoś jest taki beztroski i nie ma problemów. Nie, wiecie co, naprawdę, ja czasami mam ogromne, trudne sytuacje, ale ja zupełnie je odkładam. Także nie myśl w ten sposób, zacznij myśleć kategoriami Ducha Bożego, zacznij myśleć kategoriami Królestwa Bożego. Te wszystkie problemy są mniejsze niż twój tata, a ty się skup na nim. Wiele rzeczy się może niesamowicie zmienić nawet w krótki czas. Biblia mówi wyraźnie, rozkoszuj się Panem, a da ci czego życzy sobie serce twoje, tak? Przyjdź do Pana i powiedz, tata, połaskasz, chcę się tobą rozkoszować, a On zrobi resztę. To jest niesamowite. Tu jest napisane, że Bóg tego świata zaślepia umysły niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. Może tak być, że pomimo tego, że jesteśmy wierzący, narodzeni na nowo, jesteśmy tego wyznania Chrystusowego, nie świeci nam Ewangelia. Nie widzimy światła, nie widzimy mocy Ewangelii w nas. Nie widzimy tego, co mamy w Chrystusie. Bardzo często tak jest. I co wtedy się dzieje? Zaczynamy szukać często problemów w sobie. Myślimy, może to coś jest z nami, może to moje są jakieś złe myśli, może to ja po prostu zrobiłem to czy tamto. I sprowadzamy się do tego, co było na samym początku. Jakbyśmy po prostu zupełnie cofali się w naszym myśleniu. To nie jest dobra droga. To jest moment, kiedy, jeżeli po prostu nie świeci ci Ewangelia, to jest moment, kiedy Bóg tego świata zaślepia twoje oczy, aby nie świeciła ci Ewangelia Boża, aby prawda Ewangelii nie świeciła w twoim życiu, w twoim sercu. Ponieważ Bóg, szósty werset, Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło. Czasami się czujemy w ciemności. Ale Bóg rozkazał, aby w Chrystusie zabłysnęło światło. Ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas. Zewsząd jesteśmy uciskani, lecz nie przygnębieni, bezradni, lecz nie zrozpaczeni, prześladowani, lecz nie opuszczeni, powaleni, ale nie zgładzeni. Nieustannie nosimy na ciele umieranie Pana Jezusa, aby i życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Życie Jezusa musi się objawić w twoim ciele. Umieranie Pana Jezusa to ma, dla mnie ma dwojakie znaczenie. Z jednej strony ja umieram dla ciebie samego. W jaki sposób? Przede wszystkim rozumiem to. Przede wszystkim mój pierwszy krok jest taki, że rozumiem to, że w Chrystusie ja już umarłem. Tak jak powiedziałem, że już to otrzymaliście, namaszczenie Boże w Chrystusie, już otrzymaliście moc Bożą, tak również już umarliście w Chrystusie. Próbując wydobyć tego starego człowieka, jego naprawić i nim służyć Bogu, to jest wbrew Ewangelii. Ewangelia mówi, zostaw starego człowieka, on już nie żyje, on już w Chrystusie umarł, Bóg go zabił, Bóg określił winny, Bóg ciebie i mnie określił winny. I to jest wspaniała nowina. Bóg ciebie i mnie zabił po to, żebyś żył nowym życiem w Chrystusie. To jest wspaniała nowina. Przestań się utożsamiać z starym człowiekiem. Ja już się nie utożsamiam ze swoim Marcinem Winiarskim. Ja już się utożsamiam z nowym stworzeniem, którym jestem w Chrystusie Jezusie. I nim chcę służyć. Oczywiście, wiadomo, nasze czasami myślenie jest różne, czasami nasza dusza daje znać o sobie, ale moje centrum mojej uwagi jest na tym, kim jestem w Chrystusie. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc w nas działa śmierć, a w was życie. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak jest napisane, uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My również wierzymy i dlatego mówimy. To jest słowo niesamowite. Duch wiary przemawia. Uwierzył i przemawia. Przemawiaj do swojego życia. Przemawiaj do siebie samego. Ogłaszaj nad swoim życiem pewne rzeczy. Twój duch w tobie chce przemawiać do twojego życia. Dlatego tak robiłem czasami, pokazywałem, żeby tak zrobić. Połóżcie rękę na swojej głowie, tak wam mówiłem, tak? I mówcie do swojego życia, mówcie do siebie samego. Czasami potrzebujemy wszyscy stanąć troszeczkę z boku siebie samego. Tak troszeczkę popatrzeć, kim właściwie, co się dzieje ze mną. Bo wiecie, jak tak się rozczulamy nad sobą, użalamy się troszeczkę, to jest taka duszewność. O, ja taki biedny chrześcijanin, tak sobie nie radzę, ja jestem taki niedoskonały i tak te rzeczy są nie do osiągnięcia dla mnie. To nie jest duch wiary, to jest twoja dusza. Ona mówi prawdę, ona nie jest w stanie tego osiągnąć. Ale zacznij przemawiać tym, czym mówi Bóg do twojego życia. On mówi, ja w Chrystusie rozprawiłem się z twoją duszą, rozprawiłem się z twoją cielesnością, abyś zaczął żyć nowym życiem. I to nie jest rzecz błaha, nie jest rzecz lekka, nie jest rzecz bagatelna. Jesteśmy powołani do tego, żeby żyć w Bożej obecności. Jesteśmy powołani do tego, aby żyć chwałą Bożą. Jesteśmy powołani do tego, aby żyć realnością chwały Bożej. Jesteśmy powołani do tego, aby doświadczać Królestwa Bożego tu i teraz. To jest chleb dzieci. Królestwo Boże, moc Boża, to jest chleb dzieci. To jest pierwsza rzecz, o którą dziecko prosi rodzica, tak? Daj mi coś zjeść. To jest chleb dzieci. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Modlisz się tą modlitwą o Królestwo Boże. O przejaw, o realność Królestwa Bożego w twoim życiu. Zakończę to w ten sposób. My już dużo zaczynamy wiedzieć, zaczynamy to rozumieć, zaczynamy się otwierać. Nasze myślenie się zaczyna zmieniać. Nasze dążenia, modlitwy, sposób uwielbienia. Tańce w kościele. Chwała Bogu. Wierzę, że to, co Bóg w nas robi, to nas jakby przygotowuje. Jakby coś otwiera się w naszym sercu, i w twoim sercu, aby wziąć więcej. Natomiast widzę jeszcze, że jakby brakuje jeszcze czegoś, czego brakuje. Wierzymy, że Królestwo Boże jest dla nas. Modlimy się o chorych i widzimy często uzdrowienie, ale przyznam szczerze, nie boję się tego powiedzieć, nie widzę tak dużo uzdrowień, jak tego oczekuję. Na ile wierzę? Wielokrotnie modląc się o czyjeś uzdrowienie, miałem przeświadczenie, przekonanie, że normalnie po prostu to się musi już teraz stać. Po prostu byłem tak pełen po prostu pasji i rozumienia tego, ale nie zawsze widziałem to od razu. Ale myślę, że niezależnie od tego, że nie widzimy tego od razu, nie powinniśmy się zniechęcać, że nie widzimy realności Królestwa Bożego już, no więc dobra, no to trudno, to w takim razie to nie działa. Musimy być pewnego rodzaju prekursorami, musimy być pewnego rodzaju partyzantami w pewnych rzeczach. Kościół jest w tym miejscu teraz na świecie, jest w tym miejscu wzięcia czegoś, czego do tej pory nie było na taką skalę. Byli pojedynczy ludzie, którzy chodzili w tym. Jest czas, abyśmy wszyscy to wzięli. Jest czas, abyśmy wszyscy weszli w Bożą obecność. Jest czas, aby modlitwa była jak jeden głos w Kościele. jak niesamowity głos, który sprowadzi trzęsienie ziemi. Jest czas, aby uwielbienie było tym, co tak niesamowicie przeniknie twoje serce, że już wyjdziesz z tego miejsca zupełnie innym człowiekiem. To jest czas, aby te rzeczy przyszły do Kościoła. Aby Boża obecność była tak intensywna, że po prostu nie będziesz wiedział, co ze sobą zrobić, że po prostu będziesz chciał przybliżać, wchodzić głębiej i głębiej, jeszcze więcej, że pomimo tego, że już ci się wydaje, że jesteś głodnym, będziesz jeszcze bardziej głodny Bożej obecności. To jest taki czas, że twoje serce będzie tak mocno zapalane ogniem Bożej pasji, realności, chęci tego szukania, wołania do Boga, że wszystkie inne rzeczy mogą czasami stracić dla ciebie po prostu kolory. To jest czas bycia zapalonym dla Boga. To jest czas rozpalania swojego serca. To jest czas usunięcia wszystkiego w twoim życiu, co do tej pory ciebie gasiło. Jakiegokolwiek rodzaju filozofia, czy jakiegokolwiek rodzaju złe myślenie, czy cokolwiek, co ciebie zatrzymywało w duchu, we wzroście, jeżeli to były jakieś zranienia, czy coś, co było jakąś warownią w twoim sercu, powinno to być usunięte. Jeżeli widzisz takie rzeczy, to powiedz: Ojcze, potrzebuję, żeby ta warownia była usunięta z mojego serca. Potrzebuję, żebyś mnie rozwiązał, żebyś wypuścił mnie na wolność. Nie chcę do końca życia żyć przeszłością, ale chcę patrzeć na to, co jest przede mną, co ty masz dla mnie przede mną, co ty masz dla mnie jeszcze w moim życiu. Jest daleko, daleko więcej dla nas wszystkich. Jest daleko, daleko więcej niż to, co do tej pory doświadczyliśmy. Jest daleko, daleko więcej realności, manifestacji Bożej obecności. Amen. Myślę, że pomodlimy się wspólnie, ok? Jeżeli będzie jeszcze prośba wasza, abyśmy się usługiwali, to jak najbardziej będziemy usługiwać. Jeżeli możemy, to proszę was, zachęcam was, abyśmy wstali. Chociaż możecie też na siedząco się modlić, abyśmy po prostu byli przed Panem. Niech to będzie takie jedno serce w wołaniu. Ojcze, prosimy Cię, abyś Ty przyszedł mocniej, abyś przyszedł bardziej intensywnie, aby to, co było do tej pory, ten wstęp, Panie, to otwieranie drzwi naszego serca, Ojcze, aby nasze serce się jeszcze bardziej całkowicie otworzyło, Ojcze. Aby ten Kościół, ta społeczność, to miasto, Ojcze, jak również dziękujemy Ci za nasz kraj, abyśmy jeszcze bardziej otworzyli się na Twoją obecność, Ojcze, jeszcze bardziej. Wszystko co do tej pory się działo, my to doceniamy, dziękujemy Ci za to, Ojcze, ale chcemy jeszcze więcej, Ojcze, chcemy jeszcze więcej, chcemy więcej Twojej realności, chcemy więcej Twojego Królestwa. Dziękuję Ci, Ojcze, że dałeś w Chrystusie wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, do tego rodzaju życia, chodzenia w Królestwie Bożym, chodzenia w objawieniu, chodzenia w doświadczeniu mocy Bożej. Chcemy te rzeczy wziąć z nieba, Panie. Przyjmujemy dzisiaj, Panie, Twoje namaszczenie. Przyjmujemy dzisiaj objawienie z nieba, Ojcze. Nie będziemy żyć według cielesności, jakiegoś cielesnego myślenia naszej duszy, ale będziemy żyć według zasad Królestwa Bożego. Będziemy poruszać się w wierze. Będziemy mówić słowa z wiary. Będziemy ogłaszać słowa wiary nad swoim życiem, nad życiem swojej rodziny, nad życiem swojego domu, nad życiem naszych dzieci, nad życiem naszych braci i sióstr, nad życiem ludzi, których widzimy na mieście, nad życiem tego miasta. Będziemy ogłaszać Królestwo Boże, będziemy ogłaszać słowo wiary w imię Jezusa. Dzięki Ci, Ojcze, że dajesz ten przywilej, aby Kościół wszedł w to, co jest więcej, aby Kościół wszedł w to, co jest głębiej, aby Kościół wszedł w wyższy poziom, w głębie, w zrozumienie, w doświadczenie, aby nasze uwielbienie, Panie, było jeszcze głębsze, aby nasza modlitwa, Panie, dochodziła jeszcze wyżej, Ojcze, aby nasza postawa wiary mogła wziąć jeszcze więcej, Ojcze, w imię Jezusa. Ja proszę Cię o to, Panie, ja proszę Cię o to, Ojcze. Ja dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty chcesz wylewać swojego ducha, Panie, ponad miarę, potężnie, że to jest chleb dzieci, że Ty chcesz dawać jeszcze więcej, Ojcze, że Ty masz pasję, żeby wylać ogień Ducha Świętego na ten Kościół. Ogień Ducha Świętego na ten Kościół, Ojcze. Wylej na nas, Panie. Tatusiu, wylej na nas, Panie. Jesteśmy głodni. Jesteśmy tacy niespokojni w naszym głodzie. Jesteśmy tacy, że nie możemy się doczekać. Tak już już chcemy, tak chodzimy, tak stępamy z nogi na nogę i mówimy, tato, kiedy? Czy już? Czy kiedy? Chcemy już w tym chodzić. Chcemy już wziąć to namaszczenie, aby ponieść je potrzebującym. Chcemy już, Panie, wziąć tą pasję, Panie, dla zgubionych, Ojcze. Już, Panie, płonąć ogniem Ducha Świętego. Już, Ojcze! Już chcemy być zapaleni dla Ciebie, Ojcze. Dlatego uczyń to, Panie, uczyń to, Ojcze. Ojcze, nie chcemy być tylko jakimś związkiem wyznaniowym, Panie, ale chcę być, Panie, zgromadzeniem świętych, zgromadzeniem namaszczonych, zgromadzeniem ludzi pełnych pasji, miłości, realności Bożej obecności, zgromadzeniem, gdzie Ty przychodzisz, Panie. Dzięki Ci, Ojcze. Gdzie Ty przychodzisz? Gdzie Ty przychodzisz? Gdzie Ty przychodzisz? Gdzie ludzie spotykają się z Twoją realną obecnością? Nie z związkiem wyznaniowym, ale z realną obecnością Twoją. Z Twoim Królestwem. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, abyś to uczynił pośród nas. Uczyń to, Panie. Uczyń to. Uczyń to w nas. Uczyń to w nas. Ha. Uczyń to w nas, Tato.